Włączam, podziel się swoim doświadczeniem. Masz 45 minut. Zapraszam.
Okej. Witajcie, ja mam na imię Michał, na pewno jestem alkoholikiem. Dzisiaj to mówię z taką pewnością, jakiś czas temu nie mówiłem tego z taką pewnością. Wiecie co, zaczynam zawsze takim, czymś, co jest dla mnie bardzo ważne. To są takie cztery powody, dla których ja jestem tutaj w ogóle w tym miejscu mojego życia, w którym jestem, a jest to naprawdę bardzo dobry punkt mojego życia. Sam jestem zdziwiony, że to tak mogło się wszystko poukładać. Nie powiedziałbym tego, co teraz powiem, jakieś 12 lat temu na pewno. Że jestem tutaj dzięki łasce Boga, którego kiedyś właśnie bardzo się bałem, do którego drogę odnalazłem dzięki wskazówkom zawartym w takiej książce Anonimowi Alkoholicy. Jestem tutaj dzięki dobremu sponsorowi, który przeprowadził mnie przez proces opisany w tej książce. Jestem tutaj dzięki takiej łasce, którą dostałem. To jest łaska bycia sponsorowalnym, ja ją tak dzisiaj nazywam. Czyli w ogóle podążania za jakimikolwiek wskazówkami od kogokolwiek, co kiedyś było awykonalne w moim wypadku, ponieważ byłem mistrzem świata we wszystkim. Najważniejszy jakby część tego, czwarty punkt, to jest coś, co dzisiaj stanowi też no dosyć spory kawałek mojego życia, czyli to, że trzymam się tej zasady wynikającej z naszej piątej tradycji, że przekazuję to posłanie innym alkoholikom, pomagam, poświęcam im swój czas i to jakby uniezależnia mnie coraz bardziej od alkoholu i to jest coś, co moim niedługim może doświadczeniu pokazało mi, że tak jak jest w książce napisane, że to praktyczne doświadczenie właśnie dowodzi tego, że ta praca z innymi naprawdę jest czymś bardzo ważnym dla takiego alkoholika, jakim ja jestem. Zanim zacznę tą swoją historię, to chciałbym tak od końca trochę. Jakby ja pół życia szukałem czegoś, co dostałem w AA i chciałem zacząć i na początek przeczytać obietnicę 10 kroku. Jeśli ktoś jest nowy, to co przeczytam teraz, to jest moje doświadczenie. Przeczytam to w pierwszej osobie i to jest moje bezpośrednie doświadczenie. I odnalazłem to dzięki temu, co zaoferowało mi AA, a ja z tego skorzystałem, tylko skorzystałem z tego na warunkach AA, a nie na swoich warunkach. To są obietnice 10 kroku, które u mnie się dzisiaj spełniły i są moim doświadczeniem. Ponieważ odzyskałem już zdrowy rozsądek, przestałem walczyć z czymkolwiek i kimkolwiek, nawet z alkoholem. Rzadko on mnie interesuje. Jeśli ogarnia mnie pokusa, odsuwam się od niej jak od gorącego płomienia. Reaguję zdroworozsądkowo i normalnie oraz odkrywam, że dzieje się to niejako automatycznie. Przekonuję się, że mam nowe podejście do alkoholu, które uzyskałem bez żadnej myśli czy wysiłku z mojej strony. Zostało mi ono po prostu dane i to jest właśnie cud. Nie walczę z alkoholem ani nie uciekam przed pokusami. Czuję, jakbym znalazł się na neutralnym terytorium. Mam przeświadczenie, że jestem chroniony i bezpieczny. Mój problem zniknął, chociaż niczego nie przysięgałem. Już dla mnie nie istnieje. Nie jestem z tego powodu zarozumiały, ale też nie boję się. I to jest moje doświadczenie. Takie będą moje reakcje, o ile zachowam dobrą kondycję duchową. To jest to coś, po co ja przyszedłem do AA. Ale żeby trafić do AA, to możecie mi uwierzyć albo nie, musiałem dużo pić. I naprawdę trochę to trwało, zanim w ogóle trafiłem do AA. Tak króciutko, żebyście jednak trochę się przekonali, że być może jestem alkoholikiem. Okej, pani coś powiedziała. W cudzysłowie duży, moja przygoda z alkoholem zaczęła się w okolicach liceum. Tak jak w książce jest taki fragment, który bardzo lubię, mężczyźni i kobiety piją głównie dlatego, że lubią działanie alkoholu. No to jak ja odkryłem to działanie tego alkoholu, to tak jak cytując mojego sponsora, no Michał, kurczę, no debil by nie pił, nie? Bo ten alkohol na samym początku robił mi, ja dzisiaj to mogę określić, że dawał mi takie doświadczenie duchowe po prostu. I to było coś niesamowitego, bo alkohol w moim życiu był naokoło mnie, był od samego początku, bo mój ojciec też jest alkoholikiem, bracia mojej mamy są alkoholikami każde święta, każde imprezy, wszędzie był ten alkohol. Nie? To było dla mnie coś takiego bardzo normalnego. Ja bardzo nie lubiałem przebywać w domu, a cały czas miałem takie poczucie takiego jakiegoś niedopasowania, takiego strachu ciągłego. Moja mama była bardzo nadgorliwa wobec mnie, mój tata też. Ciągle miałem takie poczucie, że czegoś ode mnie oczekują, że muszę się bardziej postarać. To powodowało, że na przykład z moim tatą relacja wyglądała tak, że jak on mnie o coś prosił, żebym mu czymś pomógł, to mi się kompletnie nie chciało, bo wiedziałem, że nie zrobię tego tak, jak on sobie życzy, żebym zrobił. Czyli zawsze było źle. I to spowodowało, że ja w ogóle nie chciałem mu pomagać w ogóle, no bo po co mam coś robić, jak i tak dostanę opieprz. Podobnie było z mamą. Ona strasznie chciała się chwalić, wybrała mi liceum, wybrała mi studia i w ogóle wszystko po prostu. A ja nie potrafiłem, nie miałem takiej siły w sobie, nie czułem takiej siły, żeby jakby postawić na swoim. Cały czas towarzyszył mi strach od samego początku. W liceum odkryłem coś, co było bardzo fajne, taką małą wspólnotę licealną. Ja byłem w klasie, która miała 16 osób, myśmy się znali wszyscy i tak dalej. Tam było takie kilka klas w tym liceum, to było Społeczne Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Mówili na nas księża. Także to też było takie, ja miałem później bardzo dużo uprzedzeń w stosunku do Boga z powodu tego, bo wynajmowaliśmy salę jako to liceum w takim technikum górniczym. Więc o 8 rano u nas wszystkie zajęcia rozpoczynały się taką wspólną modlitwą i to jeszcze na korytarzu i ci wszyscy uczniowie z tych innych górniczych zawodówek przechodzili i patrzyli na nas po prostu, nie? A myśmy tam stali w kółeczku i każdy z nas po prostu się pocił. Po prostu no to nie było za ciekawe doświadczenie. W każdym razie przez 3,5 roku byłem tam przewodniczącym. Odkryłem jakby takie coś, co mi bardzo pomagało. I od właściwie 6 rano jakby chodziłem do domu, to wracałem około 19 do domu i robiłem wszystko, żeby jak najwięcej przebywać w tej szkole. Bo tam miałem takie wrażenie, że ktoś mnie słucha, że ktoś bierze mnie pod uwagę, że mnie doceniają i tak dalej, i tak dalej. Chociaż też był ten taki strach, że jestem niewystarczająco dobry tak naprawdę. Natomiast tam pierwszy raz miałem takie poczucie, że pasuję. Natomiast liceum się kiedyś miało skończyć. No i jak się skończyło, to właśnie pod koniec tego liceum przypomniałem sobie, że kiedyś w liceum piliśmy alkohol, nie? I jak on zadziałał. Jak wyszedłem z liceum, to zacząłem korzystać z tego rozwiązania, bo to mi pomagało. Ja nagle z małego miasteczka zostałem przeniesiony do większego miasta, gdzie w dziekanacie było, nie wiem, 150 osób. Trzeba było pozałatwiać różne rzeczy. To ja nie miałem w sobie takiej odwagi, natomiast ten alkohol mi dawał taką moc. Wszystkie jakieś relacje, które miałem, one to byli bardzo fajni przyjaciele jeszcze z liceum, jeszcze na pierwszym roku studiów. To wszystko się bardzo fajnie kręciło, natomiast oni dosyć szybko zauważyli, że ja trochę inaczej piję. Ja tego nie zauważyłem. I na początku to było związane z tym okresem studenckim, potem z taką grupką przyjaciół. Zacząłem pracować w Warszawie, to tam już zaczęły się konflikty i jakby takie konsekwencje tego mojego picia. Oni na początku je ponosili, też mi pomagali, zresztą tak samo jak moi rodzice. Natomiast moim normalnym zachowaniem była ucieczka. Ja tak samo jak z Tarnowa, gdzie studiowałem, uciekłem do Warszawy. Z Warszawy uciekłem pod Poznań. Spod Poznania uciekłem do Oslo, z Oslo wróciłem z powrotem do Poznania, pod Poznań właściwie, no 100 kilometrów, ale to tak można powiedzieć, że pod Poznaniem. Potem wróciłem do Krakowa i to wszystko było powodowane takim ciągłym, ja ciągle chciałem zacząć od nowa. Kompletnie cały czas. Przychodziły konsekwencje w Tarnowie, prowadziłem knajpę za studenta, bo było nudno, więc otworzyliśmy z przyjacielem knajpę, potem zaczęły się długi, zaczęły się konsekwencje z urzędem skarbowym i tak dalej. To sprzedaliśmy, to ledwo to wtedy spłaciliśmy te długi, tylko i wyłącznie dzięki Rafałowi, który to trzymał nad tym pieczę. Ja potem wyjechałem do Warszawy, w Warszawie fajna praca, parę miesięcy i mnie wyrzucili, znaczy wyrzucili, nie wyrzucili. Ja wystąpiłem z pismem, że chcę się zwolnić, nie? I tak się za każdym razem działo po prostu. Ja ciągle trafiałem na jakichś dziwnych ludzi, którzy chcieli mi, rzucali mi kłody pod nogi po prostu. Tylko tak jak to kiedyś powiedział taki jeden alkoholik, jakbym sobie porobił zdjęcia przez te moje życie, to tam naprawdę ludzie się zmieniali, scenografia się zmieniała, ale była jedna wspólna część. Na każdym z tych zdjęć byłby alkohol i ja. I to dopiero z czasem do mnie dotarło. Taki moment przełomowy. I to wszystko się pogłębiało. Ja miałem coraz gorsze relacje z ludźmi. Jakby nie chciałem w ogóle wracać do domu. Kontaktu z rodziną właściwie nie miałem żadnego. W Mirosławcu koło Poznania, koło Wałcza, Piły, tamte okolice, ja tam mieszkałem. Tam miałem taki, to już taki był ten taki ostatni schyłek właściwie mojego pijanego życia. W Poznaniu mam syna, tam poznałem jego mamę w Poznaniu i zamieszkaliśmy tam w Mirosławcu. Natomiast ja tam piłem i był taki moment, że jej ojciec przyjechał po nią ciężarówką i ją po prostu zawinął, jak ja byłem w pracy, bo ja już wtedy zacząłem być trochę agresywny i ona się bała, że że ja jej nie pozwolę się wyprowadzić, więc przyjechał po nią ojciec. Jak się dowiedziałem, zadzwonił do mnie kolega, że ktoś na podwórku jeździ samochodem i wynosi meble. No to jak już przyjechałem, to już ich nie było. Potem nie mogłem się z synem widzieć dosyć długo. Zresztą nie dziwię się wcale. Potem zabrali mi prawo jazdy i jak mi zabrali prawo jazdy, to pamiętam taki moment. On się bardzo mocno kojarzy z historią, która jest opisana w historii Billa. To był naprawdę pierwszy fragment taki, z którym ja się bardzo mocno zidentyfikowałem, jak Bill pisze takie zdania, że żadne słowa nie są w stanie opisać samotności i rozpaczy, w której się zagłębiłem, użalając się nad sobą i w tym takim bagnie. Pamiętam, przez tydzień czasu leżałem pod stołem, ze wstydu, ze strachu, ze złości, z różnych, kupa takich emocji było we mnie, niezadowolenia. Nie miałem odwagi wtedy się zabić, ale zasłoniłem wszystkie żaluzje w domu i leżałem w śpiworze pod tym stołem. Byłem obstawiony alkoholem w różnych formach, piwo, wino i nie było takiej ilości, słuchajcie, która by zalała we mnie to, jak ja się czułem wtedy. po prostu nie było takiej ilości alkoholu. Ja po prostu nie mogłem się upić. Po prostu nie mogłem. Właściwie cały czas byłem narąbany, ale to nic nie przynosiło, nie było żadnego efektu. Z tego amoku wyrwał mnie mój kuzyn, który włamał się do domu i mnie wykopał z tego domu, wsadził do pociągu i wysłał tutaj pod Kraków, za co jestem mu wdzięczny do dzisiaj. I to zaczęło, jakby tak jak Bill napisał, ten strach otrzeźwił mnie na chwilę. I wpadłem na genialny pomysł, słuchajcie, jak ktoś nie próbował, to mogę powiedzieć, że nie działa. Możecie próbować. Popatrzyłem na tych kolegów, których nie widziałem paręnaście lat i słuchajcie, oni wszyscy mieli żony, oni wszyscy mieli fajne prace, oni mieli kredyty, pobudowane domy. I jedyną rzeczą, na jaką ja zwróciłem uwagę, jakby spotykamy się w knajpie i oni piją normalnie i wracają do domu, nie? To ja zobaczyłem, że jakby ja jeszcze nie próbowałem takiego prawdziwego małżeństwa i stwierdziłem, że się ożenię, że muszę się ożenić. Tak też zrobiłem. Ożeniłem się i z tego małżeństwa mamy super córkę. Dzisiaj ma 12 lat. Natomiast wtedy to tylko zadziałało, jakby tak przyhamowało moje picie. Bo ja rzeczywiście przeprowadziłem się, na początku było fajnie. Nie mogłem znaleźć przez jakiś czas pracy, potem znalazłem i tak dalej. Natomiast po paru miesiącach, a dokładnie w grudniu, na Sylwestra bardzo, bardzo popłynąłem. I na początku stycznia miałem rozmowę z moją żoną, że to tak nie może wyglądać, że ona to wcześniej widziała, że ona słyszała, ale że to tak nie może być. No i wtedy postanowiłem po raz pierwszy tak świadomie spróbować, że ja nie będę pił. I od 1 stycznia 2009 roku podjąłem taką pierwszą świadomą próbę, że chcę przestać. Moja żona wtedy powiedziała, że ona mnie będzie wspierać, że w ogóle wyrzucimy wszystkie alkohol, nie będzie piła i w ogóle. Tylko że problem pojawił się w marcu, bo ja 3 marca mam urodziny. I jakby, no co się stanie, jakby piję tą lampkę szampana? No co się stanie? No dzisiaj już wiem, co się stanie. Jak zacząłem w marcu od lampki szampana, tak skończyłem 10 maja. Właściwie zwiedziłem całą Polskę wtedy, bo zacząłem w marcu pić. To wszystko przybrało taki obrót, że zostałem wyrzucony z domu. Bardzo się pokłóciłem wtedy z moją żoną. Stwierdziłem, że jak tak to wszystko ma wyglądać, to ja to mam głęboko gdzieś i się zabiję. Stwierdziłem, że bardziej związany jestem z Mirosławcem, więc pojechałem na północ Polski. W międzyczasie wstąpiłem do Poznania. To było coś okropnego. O 6 rano wpadłem, biłem pięściami po prostu do mieszkania mojego syna, który miał wtedy 3 latka. Otworzyła jego mama i ja powiedziałem tylko tyle, że przyszedłem się pożegnać z synem, bo właśnie jadę się zabić i tyle. Nie? I wpadłem tam na 10 minut, obudziłem tego Franka biednego i wypadłem. I ona się strasznie przestraszyła. Ja pojechałem do tego Mirosławca i tam z kolei kuzyn znowu mnie uratował, bo powiedział mi: Michał, tutaj wszyscy mają za daleko. Wróć do Krakowa i tam się zabij. Słuchajcie, ja mu uwierzyłem. Przekonał mnie po prostu. Wsadził mnie do pociągu i przyjechałem tutaj pod Kraków. To było nad ranem jakoś i czekałem na pociąg, pod który mogę wskoczyć. Znalazła mnie tam moja żona, która przyprowadziła mnie do domu i jakby zrobiło się takie zebranie rodzinne wieczorem, jak doszedłem do siebie trochę. Nie, to było na następny dzień. Na następny dzień takie zebranie się zrobiło. cała moja rodzina się zebrała, teściu, teściowa, żona, siostry moje, moi rodzice. I wszyscy jednym głosem powiedzieli, że jeżeli nic nie zacznę ze sobą robić, to no to oni mi nie pomogą, przestaną mi pomagać i przestaną w ogóle się ze mną kontaktować. Ja to słyszałem wcześniej milion razy, natomiast nie wiem dlaczego, ale jak patrzyłem na mojego ojca, na moją matkę, na teścia, na moją żonę, która powiedziała, że zabierze mi dziecko, to ja im uwierzyłem. To było coś, tak jak mówię, słyszałem to milion razy wcześniej, ale wtedy im uwierzyłem i poszedłem na tą terapię i przez następne dwa lata się terapeutyzowałem, prawie następne dwa lata, co spowodowało, na początku było fajnie, bo przestałem pić, wszyscy mieli nadzieję i tak dalej. Po miesiącu czasu bycia na terapii moja żona wyrzuciła mnie z domu i od tego momentu zaczął się bardzo taki mój upadek. I to bez alkoholu. I ten okres z kolei bardzo pokazuje mi, jak bardzo nie rozumiałem, nie akceptowałem i nie wierzyłem w to, że jestem alkoholikiem w ogóle. Te prawie dwa lata terapeutyzowania się, to mi bardzo pomogło, otworzyło mi oczy na pewne rzeczy. Ja rzeczywiście zrozumiałem, na czym polega ta choroba. Dostałem dużo informacji i tak dalej, natomiast kompletnie nie wiedziałem, jaki jest mój prawdziwy problem. I ten czas był mi bardzo potrzebny do tego, żeby się przekonać, jak bardzo jestem bezsilny i jak bardzo moje życie jest niekierowalne. I to właśnie na trzeźwo. Rozwaliłem wszystkie możliwe relacje, które chciałem naprawić. Z ojcem, z matką, z siostrami, z teściami, z moją żoną. Po prostu wszystko rozwaliłem. I to tak, że wiesz, jak sobie myślę teraz o tym, jak ja się zachowywałem, to jest jakaś masakra. Narobiłem 60% swoich długów finansowych, nie przez 20 parę lat swojego picia, tylko przez niecałe dwa lata swojego niepicia. I to był naprawdę ogromny koszmar. I ten koszmar skończył się dokładnie tak samo jak okres mojego picia, czyli wylądowałem na dworcu i z myślami samobójczymi i naprawdę byłem gotowy się zabić, bo to życie bez alkoholu kompletnie mi się nie podobało. I nie napiłem się wtedy tylko dlatego, że zacytuję, mój teściu powiedział, że jestem pierdolonym alkoholikiem i tak się napiję, a ja jakby moje ego nie pozwoliło mu przyznać racji i powiedziałem, że się nie napiję, ale się zabiję. I to jest po prostu niesamowite, jak umysł alkoholika potrafi działać. To ja jestem pod ogromnym po prostu wrażeniem tej choroby. Jak widać, nie zabiłem się. Natomiast trafiłem na meeting, na którym spotkałem mojego sponsora. Ja do tej pory chodziłem tak od czasu do czasu do AA, nawet można powiedzieć, że dosyć systematycznie, ale chodziłem tylko i wyłącznie na jedną grupę. To była taka grupa, na której były radości, smutki, bardzo stara grupa w Krakowie, bardzo dużo takich weteranów, którzy znali te wszystkie, mówili mi te wszystkie powiedzonka takie, przyjdź na meeting, przynieś tyłek, do głowy przyjdzie, wyciągnij sobie watę z uszu, wsadź sobie do buzi, daj czas czasowi i te inne takie mądre powiedzonka, które znacie. Ja naprawdę starałem się to jakby żyć tym, wprowadzać to w życie. Zastanawiałem się nawet, dlaczego AA przychodzi najpóźniej do domu. Nie? I tak sobie wracałem kiedyś z pociągu, szedłem do domu i tak sobie myślę, kurczę, przecież to jest takie proste, przecież to wystarczy wziąć żonę, usiąść z nią i przeczytać jej, że na meetingu, podczas rozmowy nie przerywamy wypowiedzi innych, nie komentujemy, nie używamy słowa my, wy, oni. Bóg mnie uchronił naprawdę, żebym o tym z nią porozmawiał, bo podejrzewam, że dostałbym takiego plaszczaka, żebym go do dzisiaj pamiętał. Na meetingi wtedy też przychodziłem mówiłem głośno, że jestem alkoholikiem, że nie, na pewno nie wytrzeźwieję sam. Natomiast moje myślenie wyglądało tak, że to ja wybierałem, kogo słucham, a kogo nie. Kto mówi mądrze, a kto mówi niemądrze. Ja też słyszałem wtedy o czymś takim jak sponsor. Kompletnie nie miałem pojęcia, na czym to ma polegać, ale moje myślenie mi pokazało taki schemacik, że jeżeli jest jeden człowiek, który ma mi pomagać we wszystkim, to znaczy, że w niczym mi nie pomoże. Więc muszę mieć co najmniej 4 sponsorów. Pierwszy sponsor był do spraw z żoną, drugi był do spraw finansowych, czyli jak unikać komorników. Trzeci sponsor był do spraw z dziećmi, takich rodzinnych rzeczy. I czwarty mój ulubiony sponsor, Marian, do spraw ogólnych. I jego najbardziej lubiłem. I to były takie pogaduchy, wiecie, że w tym kraju wszyscy kradną, tu się nie da żyć, z kobietami to w ogóle, one to w ogóle. No i kawa, fajki, trzecia w nocy, gadanie po prostu cały czas. I to tak wyglądało. To wszystko, jakby nie słyszałem żadnych konkretów we wspólnocie. Wydawało mi się, że jak będę chodził na meeting, to wszystko się zmieni, że to zadziała po prostu, że tam jest jakaś taka, jakiś taki, nie wiem co, drogą po prostu, nie wiem, oddechem się to przenosi, czy nie wiem jak. Dzisiaj wiem, że jakby to się dowiedziałem od mojego sponsora wtedy, którego spotkałem po tym, jak wracałem z tego dworca. On miał sobie taki spokój, miał takie ciepło, miał takie zrozumienie, dużo tolerancji, a przede wszystkim coś, co mnie najbardziej urzekło, on wiedział, czego chce w życiu. On był taki, to było słychać w jego wypowiedziach, w tym, jak żył, jak go później poznałem. Naprawdę taki człowiek, który miał cel w życiu. I ja bardzo chciałem tego, co on miał i naprawdę byłem w takim stanie wtedy, że gdyby mi powiedział, że mam o 6:30 przez 15 minut z gołym tyłkiem latać po rynku w Krakowie, to bym latał. I od tego momentu zaczęła się cała moja przygoda jakby z poszukiwaniem siły większej ode mnie samego, z pomocą której mogę żyć. Bo okazało się, i dzisiaj to jest moje też doświadczenie, że ja wcale nie jestem głupim człowiekiem. Ja wcale nie jestem człowiekiem, który nie jest kreatywny, który nie potrafi sobie radzić, który nie ma zasad moralnych, który nie ma jakiejś fajnej filozofii na życie. Tylko to, co mi sponsor podkreślał i dzisiaj to jest bezpośrednie moje doświadczenie, że pomimo tego wszystkiego, że ja to mogę mieć, to ja nie potrafię z tego skorzystać. Ja po prostu nie mam siły. Ja nie mam siły do tego, żeby żyć. Żyć, czyli działać. I okazało się, że przez prawie 2 lata terapeutyzując się i robiąc te wszystkie rzeczy, chodząc na te meetingi nawet nie liznąłem pierwszego kroku. Takie doświadczenie miałem z przyjaciółką, którą odwiedziłem i ona akurat wróciła ze swoim ojcem, okazało się, z diagnozą wrócili ze szpitala, jej tata się wypisał na własne życzenie. Ona powiedziała, że no, jest chory na białaczkę i lekarz powiedział, że jeśli dostanie w nocy gorączki, to że umrze. No i to taka była trudna sytuacja, rozmawialiśmy chwilę, jej tata jestem święcie przekonany, że miał pełną świadomość tego, że chce się wypisać ze szpitala, bo jakby nadchodzi jego koniec i chciał umrzeć w domu. I tak się też stało i na następny dzień, jak przyjechałem porozmawiać z nią, to pomijam fakt tej trudnej sytuacji, bo to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, stracić kogoś bliskiego. Natomiast to, co do mnie wtedy dotarło, to jakby ona sprawiała wrażenie, że jest zdziwiona. Że jakby do mnie dotarło, że ja przez 1,5 roku słyszałem na meetingach, słyszałem na terapii o tym, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną, że ma swoje objawy, że ma przebieg i tak dalej, że może się skończyć szaleństwem, śmiercią. Ale ja kompletnie nie wierzyłem, że wy mówicie o mnie, że ci terapeuci mówią o mnie. tak jak ona nie dotarło do niej to, że ten lekarz, który wczoraj powiedział, że jeżeli ojciec dostanie gorączki, to umrze, to ona nie mówiła o jakimś ojcu, nie wiadomo jakim, tylko o tym konkretnym. I do mnie to wtedy bardzo mocno dotarło. I przejście wtedy, jakby to, co jest na stronie 30 napisane, przekonaliśmy się, że musimy bezwarunkowo w głębi swojego jestestwa przyznać, że jesteśmy alkoholikami. Do mnie dotarło, że ja przez prawie 2 lata nie zapytałem samego siebie, czy ja tak naprawdę jestem alkoholikiem. Bezwarunkowo. Nie ma żadnego ale. Albo kurczę jesteś, albo kurczę nie jesteś. Jak nie jesteś, to idź pić, a jak jesteś, to weź chłopie, zacznij korzystać z tego, co oferuje AA. I dotarło to do mnie, że ja kompletnie nie zadałem sobie tego pytania. Ale te wszystkie doświadczenia, które miałem, one są zawarte w tych 2 słowach. Przekonałem się. Ja naprawdę się przekonałem i nie musiałem siebie przekonywać w formie jakichś argumentów, tylko życie pokazało. I to też jest fajne zdanie z książki. Okoliczności spowodowały. No i tak było u mnie właśnie. Okoliczności bez alkoholu spowodowały, że ja zapragnąłem uwierzyć. Czyli doszedłem do przekonania, patrząc na mojego sponsora, na tych alkoholików, którzy mówili o tym programie, na te alkoholiczki. Ja zapragnąłem mieć to, co oni. I dotarło do mnie, że muszę podjąć decyzję, że zrobię to, co oni zrobili. Bez żadnego ale. Dokładnie. I to było coś, co jakby bardzo mnie też uwolniło, ale nie było łatwe. Bo jakby przyszedł te pierwsze 3 kroki, one były bardzo takie ważne dla mnie i do dzisiaj są bardzo ważne. Dla mnie to jest taka jedna całość. Natomiast ja od samego początku miałem w głowie, to też ze sponsorem rozmawialiśmy o tym, że coś jest nie halo z moim myśleniem. Nie? I to nie halo z moim myśleniem, to jest z moją oceną, wizją, wyobrażeniem i też to moje myślenie ma wpływ na moje życie, czyli na moje działania. I dotarło do mnie, że ta decyzja z 3 kroku, którą sponsor powiedział, że mam podjąć, to jest tylko jakiś taki początek, nie? Potem były kroki 4 do 9 i w 4 i 5 kroku ja zobaczyłem, jak bardzo jestem zakrzywiony na siebie i jak moje działania w jaki sposób oddziaływują na innych. I w jaki sposób ja postrzegam rzeczywistość. Pierwsza rzecz, jaka się mi rzuciła w oczy, to że jak wszedłem do niego z wypełnioną tabelką, bo 4 krok wypełniałem w tabelkach 3, ale pierwszą z urazami, to on mi się zapytał, jak tam zacząłem czytać, zapytał mi się, przeczytaj mi 4 krok. No zrobiliśmy odważną, osobistą inwenturę moralną. No, a powiedz mi, a czyje ty tutaj napisałeś inwentury moralne, bo na pewno nie swoje. I zobaczyłem, no tak, ojciec zrobił mi to i to, matka zrobiła mi to i to i to, dziadek zrobił mi to i to i to i to. I nie chodzi o to, co tam było napisane, tylko o mój sposób myślenia. Ja zawsze jestem skoncentrowany, ja każdemu z was podejrzewam po 15-minutowej rozmowie mógłbym zrobić szybciutką czwóreczkę i powiedzieć wam, co źle robicie. Mamy takie supermoce. Natomiast nigdy nie patrzyłem na siebie. A sponsor mi powiedział, no to teraz to, co napisałeś, to jest nieważne. I zaczniemy od tego, co ty im zrobiłeś. Jak ty ich zacząłeś traktować. I od tego momentu zaczął się taki proces popatrzenia na moje życie pod zupełnie innym kątem. Otworzenia się w ogóle na drugiego człowieka. Na to, żeby brać tych ludzi pod uwagę. I urazy, strach i relacje łącznie ze sferą seksualną, to były 3 tabelki, w których tak naprawdę, gdyby nie było innych ludzi, no to by było zarąbiście. I one są, to moje ja, które tam się manifestuje, ono się manifestuje w relacji z wami. Ja nie mam siły do tego, żeby, jest tak jak jest fajnie napisane w książce, że miłość i tolerancja to kodeks naszego postępowania. To nie jest normalne dla mnie postępowanie. Absolutnie. Czy jakieś tam zachowania altruistyczne. Ja to zobaczyłem bardzo wyraźnie w piątym i czwartym kroku. Szósty i siódmy krok, sponsor mi się kazał zatrzymać i powiedzieć, słuchaj, albo ten Bóg jest, albo nie. Jeżeli to wszystko, co zobaczyłeś w tym piątym kroku, jak rozmawialiśmy, budzi twoje zastrzeżenia, to się zastanów, czy ty na pewno chcesz podjąć tą decyzję, żeby oddać to wszystko pod opiekę tego Boga. I czy wierzysz w to, że On może ci to zabrać. Nie, że ci zabierze, tylko czy ty wierzysz, że On ci to, że On to może zabrać. I dla mnie przełomową była taka ta modlitwa siódmego kroku, która w skrócie jakby dotarło do mnie bardzo mocno. Tam jest, Boże, ofiaruję ci siebie z tym wszystkim, co we mnie dobre i złe. I sponsor mi powiedział wtedy, wiesz co, no to chodzi o to po prostu, że ty nie masz żadnego pojęcia, co jest dla ciebie dobre, a co jest dla ciebie złe. Tobie się tylko wydaje. I to bardzo, bardzo wpłynęło na moje, na mój sposób patrzenia. I ten proces cały do dziewiątek wszystkich, on mi bardzo pokazał, jak bardzo ja jestem odgrodzony od drugiego człowieka, a w rezultacie od Boga. I tak naprawdę nie przez moje wady i moje zalety, tylko przez moje ja. Czyli ja jestem w stanie wykorzystać wszystkie moje wady do tego, żeby postawić na swoim, ale najpierw zaczynam od zalet. Czyli jestem miły, sympatyczny, uprzejmy, troskliwy, szczodry, pełen poświęcenia, byleby postawić na swoim. I ten proces 4 do 9 pokazał mi, żebym ja się odpieprzył od swojego życia. Jak będę, jeżeli moim celem głównym w moim życiu będę ja sam, moje życie finansowe, moje życie seksualne, moje życie zawodowe, mój prestiż i tak dalej, to za każdym razem będę wpadał w kłopoty. I jest pełno takich blokad pomiędzy mną a drugim człowiekiem, które wtedy zaczęły być usuwane i każda z obietnic programu, jak podążałem za nim, zaczęła się spełniać w moim życiu. Czy to były obietnice piątego kroku, czy dziewiątego, te, które są, ale najważniejsze były dla mnie te obietnice dziesiątego kroku, bo ja po to przyszedłem do wspólnoty. Ja nie przyszedłem do wspólnoty, żeby się rozwijać duchowo. Nie? Ja nie potrafiłem po pierwsze pić i do dzisiaj nie potrafię pić. A potem się okazało, że też nie potrafię żyć kompletnie. I nie dlatego, że nie mam takich zdolności, tylko ja nie mam siły. I cały widz polega na tym, żeby przejść ten proces do dziewiątego kroku, który jest, był dla mnie bardzo ważny, ale bez kroków 10, 11 i 12, których staram się dzisiaj używać na co dzień, nie mógłbym tego wszystkiego utrzymać, bo to nie jest tak, jak mi się kiedyś wydawało, że jak sobie zrobię 12 kroków, to będzie taki konstans. Ja nagle będę oświecony i będę się utrzymywał na poziomie oświecenia. Ewentualnie będę się tylko mógł sobie iść do góry. Nie? No, niestety tak nie jest. I muszę kontynuować osobistą inwenturę, czyli obserwację samego siebie. Muszę kontynuować modlitwę, muszę kontynuować medytację. I to jest bardzo fajnie w 12 na 12 napisane. Jeżeli te trzy rzeczy są logicznie połączone, to stanowią niezachwiany fundament życia. I dzisiaj u mnie tak jest. Staram się to łączyć logicznie, co nie wyklucza absolutnie Boga, bo jakby bez Niego nie jestem w stanie nic zrobić. I bardzo ważny dla mnie jest krok 12, który jak do mnie coraz bardziej dociera, zrobiłem tylko i właściwie 11 wcześniejszych zrobiłem tylko i wyłącznie po to, żeby pomagać innym i żeby robić ten krok 12. I Kiedyś wydawało mi się tak samo jak Billowi, że wiedza o sobie samym to jest właśnie takie rozwiązanie, że to jest, jak poznam siebie, to wtedy będę mógł dawać inne. Dzisiaj wiem, że to kompletnie nie jest tak. I moje doświadczenie pokazało mi, że mam przestać poznawać siebie, a zacząć poznawać drugiego człowieka. A wtedy poznam siebie. I to jest niesamowite. I to kompletnie jest, ja to czasem mówię, że to nie jest ludzkie. To nie jest po ludzku. Że ja mam się przestać zajmować swoimi emocjami, uczuciami, pomysłami, brakami, wadami, zaletami. I mam po prostu pomagać innym. A wtedy dowiem się niesamowitych rzeczy o sobie. U mnie tak się właśnie stało. Im bardziej jestem skoncentrowany na drugim człowieku, tym mnie żyje się lepiej. I co najważniejsze w tym wszystkim, jestem trzeźwy. Miałem ostatnio i teraz też mam taki trochę cięższy czas, bo praca, którą wykonuję, porobiło się tam trochę parę problemów różnego rodzaju i też no taki cięższy okres. Powiem wam, że cięższy pod względem takim duchowym bardziej. Mam dużo sytuacji takich konfliktowych. Wiem, jestem święcie przekonany, że gdybym nie robił tego, co robię do tej pory i gdybym dostał tą pracę, bo praca jest super, naprawdę jest bardzo fajna, bardzo się w niej dobrze czuję, rozwijam się i to mnie bardzo mi pomaga. Natomiast gdybym dostał tą pracę 6 lat temu, to ja bym już pił. To bez wątpienia, po prostu mam tego pewność, jestem o tym przekonany. Ostatnio zawoziłem papiery do księgowej. Jak wysiadałem z samochodu, szedłem jej zanieść te papiery, to pojawił się we mnie taki strach, jakiego dawno nie czułem. Takie napięcie, zblokowanie wewnętrzne zaczęło mnie paraliżować. Zostawiłem te papiery, powiedziałem dzień dobry, zostawiłem. Na szczęście nie było żadnych pytań, wróciłem do samochodu i usiadłem. Pierwszy raz od nie pamiętam kiedy, pojawiła mi się taka myśl, a pierdolto. I pomyślałem o tym, żeby pójść się napić. Przeszła mi taka myśl. I dzisiaj bardzo dobrze wiem jedną rzecz. To, co jest napisane na końcu rozdziału więcej na temat alkoholizmu. Powtórzmy. Alkoholik niekiedy nie ma skutecznej obrony psychicznej przed pierwszym kieliszkiem. Poza bardzo rzadkimi wyjątkami ani on sam, ani żaden inny człowiek nie potrafi jej zapewnić. Jego obrona musi nadejść od siły wyższej. Nie napiłem się wtedy tylko i wyłącznie dlatego, że właściwie zaraz za tą myślą przyszła mi taka głośniejsza myśl. Zadzwoń do kogoś, komu możesz pomóc. I dla mnie to było jakby takie drugie doświadczenie duchowe, bo natychmiast przyszedł mi na myśl sponsorowany, który się nie odzywał 2 lata. Zadzwoniłem do niego i gadaliśmy 40 minut. To jest coś niesamowitego, jak ja bardzo lubię się przyzwyczaić do swojego stanu. To, że ja nie piję, wydaje mi się takie normalne, ale ja nie piję tylko dzisiaj. Jutro nie wiem, co będzie. Dlatego bardzo mocno trzymam się tego, co robię w AA, przekazując ten program i bardzo pracuję nad tym, żeby moja relacja z siłą większą ode mnie samego, z pomocą, której ja mogę żyć, była bardzo okej, żeby to była bardzo osobista i indywidualna relacja. Przede wszystkim, żeby to była relacja, bo wiem po sobie, po tym ostatnim doświadczeniu, że gdyby nie ta obrona, która nadeszła od tej siły większej ode mnie samego, to pewnie bym popłynął. I bardzo jestem wdzięczny za to, że ta wspólnota jest, że mogę tutaj podzielić się z Wami swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Jeszcze skorzystam, bo mam jeszcze 4, 3, 2, 1. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, Michał. Dziękuję, Michał, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Teraz zapraszam do zadawania pytań do speakera. Speaker wyraził taką zgodę, że odpowie na pytania. Pytania też można pisać na czacie, jeżeli ktoś nie ma odwagi się odezwać. Zapraszam. Ma ktoś pytania do Michała?
Cześć, ja mam na imię Paweł, jestem alkoholikiem. Dziękuję Ci, Michał, za spikerkę i dużo rzeczy, że tak powiem, jakby z mojego życia wyciągnąłeś na wierzch, które też przeżywałem i gdzie dzisiaj też to przeżywam. A mam takie pytanie z innej, jakby mówisz o swoim doświadczeniu, a mam z tej części takiej, jak możesz powiedzieć, jaka twoja droga WA? Służysz WA, grupa, intergrupa, region, nie wiem, no, coś w tym kierunku, czy ten 12 krok jakby przekładasz też na wspólnotę, czy tylko na pracę z podopiecznymi. Dzięki.
Cześć, Paweł. To super pytanie w ogóle. Oczywiście, że to nie są tylko podopieczni, bo podopieczni to jest mój 12 krok. Jakby to muszę robić, bo jakbym nie przekazywał programu dalej, to mam tylko 11 kroków. Natomiast służba, sponsor mi od samego początku powtarzał, masz mieć 3 stałe meetingi i jeden to jest twoja grupa domowa, na której masz przywitać nowego, poświęcić mu czas, porozmawiać z nim. I on też mówił w taki sposób bardzo, bardzo fajnie, ja to do dzisiaj sam sobie powtarzam. Michał, jeżeli nic oprócz twojego lenistwa nie stoi na przeszkodzie, to jak cię grupa prosi, to masz się zgodzić. I to jest też fajnie po angielsku responsibility, czyli odpowiedzialność. I jak się to rozłoży na dwa słowa inne, to jest ability to respond, czyli umiejętność odpowiadania na potrzeby. I od samego początku sponsor mi mówił, masz iść na grupę nie po to, żebyś ty się lepiej poczuł, tylko żeby tam zrobić coś dla kogoś. I ja wiem, że jesteś na początku, ja wiem, że nie masz nic do powiedzenia mądrego, ale możesz się do kogoś uśmiechnąć, możesz posprzątać krzesła, możesz się zgłosić do zamiatania sali, możesz się zgłosić do przeczytania 12 kroków, bo przecież umiesz czytać. Możesz pozmywać naczynia, możesz, jak sam robisz sobie kawę, możesz zapytać, czy ktoś jeszcze nie chce tej kawy, czy herbaty. I on mi to od samego początku wdrukowywał. I to od razu zmieniał mi taką perspektywę, jak usłyszałem pierwszy raz od niego, że meeting nie jest po to, żebyś ty się lepiej poczuł. Meeting jest po to, żeby to inni się lepiej poczuli, a nie ty. I ja przeszedłem tutaj na grupach właściwie wszystkie służby, dzięki sponsorowi, bo jakby sponsor zawsze był dla mnie osobą pierwszego kontaktu. Pamiętam, jak dostałem, zgłosiłem się do służby mandatariusza na jednej z grup, to zadzwoniłem do sponsora i mówię, no dobra, zasugerowałeś, żebym się zgłosił na tego mandatariusza, to okej, no zgłosiłem się, wybrali mnie, a teraz mi powiedz, jakże jest taki sponsor, co ja mam robić, nie? I sponsor mnie prowadził przez te służby. On mi pokazywał w praktyce, co to są tradycje, jak wygląda działanie mandatariusza na grupie i tak dalej, i tak dalej. Kilka grup też współzakładałem i mam takie doświadczenia. Wiem, że te grupy są potrzebne. Mam też doświadczenie takie, bo kolega mi mówił, że grupy najczęściej powstają, jak jest uraza i swój czajnik. I to jakby kolega mi mówił, że to tak działa. Więc ja dzisiaj wiem, i to też nie tylko jeśli chodzi o wspólnotę, bo sponsor kiedyś mnie zabił takim stwierdzeniem. Ja mówię, poniedziałek nie możemy się spotkać, bo ja jestem umówiony z córką. I aha, dobra, to poniedziałki sobie odpuścimy, bo ty masz służbę u córki. Ja mówię, czekaj, jaką służbę u córki? No służbę masz u córki, jedziesz do córki, żeby świecić przykładem, tak? I to mnie tak mnie to jakby zakuło, bo w AA to ja rozumiem, ale poza? A to się okazało rzeczywiście, no ja mam służbę u córki i to jest czas, który ja poświęcam jej. I wtedy to też moi sponsorowani wiedzą do dzisiaj o tym, że jeśli jestem z córką, to najczęściej nie odbiorę i odzwaniam po, albo wiedzą też, że jeżeli jest coś pilnego, to żeby napisali SMS-a pilne. Nie? Także nazwana służba dla mnie jakby jest, to dzisiaj to trochę jakby odeszło, przynajmniej w moim doświadczeniu, od takiego podstawowego założenia. Bardzo się rozmyło pojęcie grupy domowej. Bardzo się rozmyło to wśród naszej wspólnoty, to ta służba, taka prawdziwa służba, że ja nie muszę być nazwanym służącym na grupie, czyli rzecznikiem. Jeżeli to jest moja grupa domowa, to mam zrobić wszystko, żeby ktokolwiek przyjdzie na tą grupę, czuł się dobrze. I to ja mam to robić, a nie wy. I to mi cały czas sponsor powtarzał. Program nie jest, żebyś ty się mądrzył i pokazywał, żeby inni go robili. Tradycje też nie są od tego. To ty masz to przestrzegać. I tak jak doktor Bob w ostatnim przemówieniu swoim powiedział, przekazujcie ten program, a w ostateczności o nim mówcie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie.
Dziękuję, Michał, super. Zapraszam kolejne osoby, które może mają pytanie do Michała.
Można?
Tak, Andrzej, zapraszam.
Mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Bój się, bój. Michale, taka prośba. Nie pytanie, może prośba. Może na wyrost, ale tak czuję, więc powiem. Ja wiem, że ty wiesz. Ale czasami mi brakuje w niektórych wypowiedziach pewnego dopowiedzenia. Powiedziałeś pięknie o tym, jak to, o tym ostatnim swoim doświadczeniu, o tym, jak przyszła jakaś taka głupia myśl i użyłeś takiego zwrotu, ale zaraz potem przyszła myśl silniejsza, nie? Że przyszła ta ochrona od siły większej. I czasami, ja wiem, że to było takie moje kiedyś, takie doświadczenie skrótowego myślenia, że oto jakby anonimowi alkoholicy mówią, słuchaj, no wiesz, bo jak uwierzysz Boga, to jak co, to On cię zaraz ochroni, nie? A przecież mamy tak, i wiem, i ty o tym mówiłeś, tylko to między wierszami, że tam ta silniejsza myśl może przyjść, tylko że wtedy, kiedy mamy dobrą kondycję duchową i to codzienne, to co opowiadałeś, co robisz, jakby... jest środowiskiem, które pozwoli tej myśli przyjść, nie? I jakbyś tylko trochę jeszcze o tym trochę dopowiedział, to byłbym wdzięczny.
Posłuszę się cytatem z książki, który jest dla mnie bardzo ważny i często do niego wracam, bo... Ja czasem zapominam, moi podopieczni zapominają, że jakby jestem we wspólnocie anonimowych alkoholików, tak? A nie we wspólnocie rozwijających się mnichów, którzy po prostu, nie wiem, mają pracować nad swoim rozwojem duchowym poprzez medytację, poprzez nie wiem, skupienie na swoim oddechu czy łączności ze sobą samym. Ja nie robię tych rzeczy, znaczy inaczej, one są fajne, tylko że to nie spowoduje mojego rozwoju duchowego i nie zapewni mi tej obrony od tej siły większej ode mnie samego. Ten fragment to jest ze strony 15 z opowieści Billa. Mój przyjaciel podkreślał absolutną konieczność stosowania tych zasad we wszystkich moich poczynaniach. Szczególnie konieczna była praca z innymi, taka, jaką on wykonał ze mną. Wiara bez uczynków jest martwa, powiedział. Jak przerażająco prawdziwe jest to w odniesieniu do alkoholika. Jeżeli alkoholikowi nie uda się udoskonalić i pogłębić swojego duchowego życia poprzez pracę i samopoświęcenie dla innych, nie będzie on w stanie przetrwać pewnych prób i gorszych momentów, które go czekają. Jeżeli nie będzie pracował z innymi, z pewnością wróci do picia, a jeśli będzie pił, z pewnością umrze. Wtedy wiara będzie martwa w dosłownym tego słowa znaczeniu. Tak to już z nami jest. I to jest moje bezpośrednie doświadczenie. I to nie chodzi o latanie za innymi i chodź tutaj, robisz, robi program. Natychmiast. Albo bicie kogoś głową po książką po głowie. Nie? To jest bardziej postawa dla mnie dzisiaj. Ja to tak widzę, że to jest... Bo tak naprawdę nie ma cenniejszej rzeczy, którą możemy dać drugiemu człowiekowi, jak mój czas i moją uwagę. Nie ma nic cenniejszego. I to jest jakby niesamowite, jak moje problemy zaczynają, jakby są odkładane na bok, jak ja zaczynam rozmawiać z drugim człowiekiem, teoretycznie mu pomagając, ale to zawsze działa w dwie strony. I teraz, co to ma wspólnego z Bogiem? No ma. Jest takie powiedzenie we wspólnocie, Bóg mówi przez ludzi, tak? No to żeby coś usłyszeć, no to ja muszę zadbać o tych ludzi. Czyli muszę im poświęcić swój czas, muszę oddać im moją uwagę, muszę zadbać o nich. Pomagając im, przekazując program, służąc, robiąc kawę, sprzątając, robiąc siebie idiotę w piaskownicy, jak moja córka chce, żebym poudawał konia przed jej koleżankami i ich mamami, które się patrzą. To jest bycie dla drugiego człowieka. Ale ja musiałem się tego nauczyć i codziennie się tego uczę. I jak to też jest bardzo fajnie, kiedy nas w pracy z innymi na samym początku opisane, nie? Że ja mam kilka przykładów takich podopiecznych, gdzie jak ich widzę, to mi się łezka kręci wokół, bo ja wiem, że tam pracował Bóg. Że te zmiany, które nastąpiły u nich, jak patrzę sobie na te życie, na ich życie, to jest coś niesamowitego, nie? I mam pełną świadomość, że ja nie przekazałem im nic, co wymyśliłem sam. Ja to po prostu dostałem. Natomiast tam był Bóg. I mnie to strasznie pomaga doświadczyć takiej, nawiązać świadomą relację z tym Bogiem. Ja do dzisiaj bardzo uważam na tym, żeby nie dzielić się swoimi opiniami, przemyśleniami czy jakimiś innymi analizami, tylko bardziej skoncentrować się na moim doświadczeniu, czyli na prawdzie, na faktach z mojego życia. I to powoduje... że jakby właściwie cały czas mogę być w kontakcie z Bogiem, z tą siłą większą ode mnie samego. I te rzeczy, które się dzieją, są wypracowane, tak jak w książce też jest fajnie napisane, że ta fundamentalna idea Boga, ona była zawsze w nas. Tylko myśmy to tam po prostu załadowali różnymi innymi dziwnymi rzeczami, jak kłamstwa, zdrady i inne takie koncentrowanie się na sobie. I gdybym ja nie robił tych rzeczy, to mentalnie na umysł nie byłbym sobie w stanie przypomnieć mojego ostatniego ciągu na przykład, albo jakichś strasznych rzeczy z mojego pijanego życia, bo ja jestem alkoholikiem i ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam konsekwencji swojego picia. I nie jestem sobie w stanie sam przy pomocy mojej własnej siły przypomnieć. Jestem święcie przekonany, że te wszystkie rzeczy, czasem jak do mnie dzwonią sponsorowani, to też jest, ja to dzisiaj to nazywam telefony od Boga, nie? Bo jestem w gorszej sytuacji, dzwoni Tomek, Romek czy Atomek po prostu, a ja mi się nie chcę tego odebrać, bo ja teraz muszę pomyśleć, ja muszę poanalizować, ja muszę się zastanowić, nie? Ale odbieram, jakiś zdrowy rozsądek we mnie jeszcze jest i odbieram. I słuchajcie, i słyszę odpowiedź na swoje pytania i na swoje problemy. I to jest niesamowite, w jaki sposób tak kompletnie po ludzku, nieludzki sposób, w nieludzki sposób można nawiązać świadomą relację z Bogiem poprzez was. I to jest piękne. Dziękuję. Nie wiem, Andrzejku, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, ale...
Dziękuję, Michał. Czy są jeszcze osoby, które chcą zadać pytanie?
Tak, ja zadam. Mam na imię Ewa, jestem alkoholiczką. Dziękuję ci, Michał, za twoją speakerkę. Bardzo jest mi taka bliska. Dużo takich podobieństw sobie odnajduję. Ostatnio, ja nie piję 8 lat, tak gdzieś 7 lat jestem w programie. Ostatnio dopiero do mnie dochodzi jakby powaga tej choroby. Jaka ona jest potężna i to, że jakby te speakerki są dla mnie takie bliskie, zrozumiałe, to, że treści Wielkiej Księdze są takie dla mnie jasne, to mi po prostu ostatnio pokazuje, bo ja jestem prawdziwą alkoholiczką i to jest dla mnie jasne. Dlatego nie dlatego, że jestem taka inteligentna, tylko dlatego, że jestem tak chora niestety. Ostatnio to mojej podopiecznej powiedziałam, jak to wypowiedziałam, to sama sobie uświadomiłam, że to dotyczy mnie. Bardzo bliskie mi było z tym takie, to jak powiedziałeś o tej myśli, przeprowadzkach, ja się też 10 razy przeprowadzałam i też bardzo długo w życiu mi towarzyszyła, do niedawna w sumie, taka myśl, że właśnie taka potrzeba, żeby ciągle na nowo to życie zaczynać, bo no ciągle jest nie takie, nie? Bo ciągle jest nie takie, bo właśnie ja tam po swojemu kombinuję i ono mi się wtedy wydaje nie takie. No to za to dziękuję. A pytanie moje jest takie, takie techniczne mam pytania, to znaczy na przykład jak wyglądają twoje relacje z tymi twoimi podopiecznymi, jak już oni skończyli program, czy, no bo właśnie na przykład mówiłeś, że zadzwoniłeś do podopiecznego, z którym się 2 lata nie słyszałeś, nie? Czyli czy ty im zostawiasz taką swobodę kontaktu? Chodzi mi o tych już, których przeprowadziłeś. Jak to wygląda? To jest jedno, a drugie jest takie... jak ty na co dzień, na przykład czy ty dalej jesteś na 3 meetingach w tygodniu, jak tak twoja codzienność wygląda, tak już technicznie, praktycznie, w sensie, nie wiem, zaczynasz od modlitwy, piszesz na przykład obrachunek moralny, czy go robisz w głowie, piszesz wdzięczności, czy je robisz w głowie, na ilu meetingach jesteś w tygodniu, o, to takie mam pytanie, dzięki.
Dobrze, to się nagrywa cały czas, tak? Bo nie mogę kłamać w takim razie, tak?
Tak, dokładnie.
Chciałem powiedzieć to, że objawy mojej choroby są takie, jak zachowuję się tak, jakby mi chirurgicznie usunęli poczucie humoru, to znaczy, że mam napad mojej choroby. Także to tak... więc zacznę od tego pierwszego pytania a propos podopiecznych. Zostawiam im swobodę kontaktu. Po przeczytaniu programu dostają sugestię taką, że mają aktywnie szukać podopiecznych, mogą się zgłaszać, podnosić rękę, tak, do sponsorowania. Sugeruję im jeden telefon w tygodniu przynajmniej. W ramach kroku 10, czy jest dobrze, czy jest źle, po prostu zadzwoń. Jeśli nie odbieram, to ja mam takie zasady, no stosują się do tego, jak się stosują, ale od ładnych paru lat to powtarzam. Jeżeli nie odbieram, a jest coś pilnego, to napisz SMS-a, pilne, przepraszam za wyrażenie, ale tak mówię, pilne kurwa, oddzwoń, to ja wtedy wiem, że jest pilne i mogę wyjść ze spotkania i tak dalej. To są też fajne rzeczy, bo czasem piszą ważne. No ja nie wiem, czy to jest pilne, kurwa, odsłonić, to jest po prostu ważne. Ale umawiamy się na tą pierwszą wersję. Jeżeli nie odbieram, a nie ma nic pilnego, ale chcesz porozmawiać, to napisz SMS-a, o której mogę zadzwonić. Ja wtedy, znając tam rozkład dnia mojego, to po prostu mogę oddzwonić. A jeśli to są sugestie, to po prostu sugestie, okej. Okay. Ale najpierw zadzwoń. I też mi sugeruję, żeby zostali przy trzech meetingach tygodniowo, żeby na jednym mieli, żeby jedna to była grupa domowa, czyli taka, na której mają służbę. I to się tyczy moich podopiecznych. Nie mógłbym im tego przekazywać, jeśli sam bym tego nie robił. Ja dzisiaj ze sponsorem mam trochę inny układ, bo on zasugerował, że nie muszę dzwonić tak co tydzień, ale przynajmniej raz na dwa tygodnie, żebyśmy porozmawiali, to tak jak dzisiaj to wygląda. Ta pandemia teraz trochę nam to rozbiła, bo mówię o takim fizycznym kontakcie, bo też staram się przynajmniej raz w miesiącu wybrać do mojego sponsora. I to też sugeruję moim podopiecznym. No teraz to tak wyglądało, jak wyglądało, no te były ograniczone trochę te kontakty. Ja ostatnio z moim sponsorem widziałem się tydzień temu. No, a sponsora mam z Warszawy, więc też muszę się wybrać. Jak wygląda dzisiaj mój dzień? Mam jeden stacjonarny meeting teraz stały. Mam dwa meetingi online'owe. Jeden jest taki ruchomy trochę. Ze względu na to, zwłaszcza we wrześniu, bo ja z kolei wrzesień mam taki, że mam córę i ona ma dodatkowe zajęcia, a ja staram się być aktywnym ojcem i uczestniczyć w jej życiu, więc cały wrzesień mam taki porozpalany trochę, bo zmieniają się, no ci, co mają dzieci, to wiedzą. O, zajęcia dodatkowe ogólnie, wożenie i przywożenie. Ale tak, mam trzy stałe meetingi, kontakt ze sponsorem, to już powiedziałem, dzień jak zaczynam. Dzień zaczynam od strony 86, 8689. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, w jaki sposób ja to robię, to jest o 6.30 przebudzanka, tak zwana, mogę linka puścić na czacie. Ja robię to dokładnie tak, jak tam jest to przekazywane, pokazywane. No troszeczkę dzisiaj może w innej formie, ale tak bardzo podobnie. Czytam książkę, modlę się, idę do pracy. Dosyć często w ciągu dnia staram się znaleźć, no ja mam tą przypadłość, że palę papierochy, więc ja to mówię, że wychodzę sobie z Bogiem na papierosa w okolicach 13. Albo idę na kawę. Staram się nie zapominać o nim, bo to jest też taka moja przywara, że po prostu mam krótką pamięć bardzo i zapominam o nim. Wieczorem robię sobie stronę 8687, czyli odpowiadam na pytania w ramach roku 11. Natomiast w ciągu dnia nie rozpisuję jakoś dziesiątki i tak dalej. Ja staram się to wyłapywać na bieżąco. Jeżeli czegoś mi się nie uda wyłapać, to mam od tego to wieczorne rozważanie. I jakby też nie rozpisuję tego w tabelce, tylko po prostu staram się zaangażować w to. Czyli jak tam są te pytania, czy czułem urazę, czy byłem samolubny, nieuczciwy, czy się bałem, to staram się nie odpowiadać tak, 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 nie, nie, tak, tak, tylko jakby rozważyć to naprawdę. Co dzisiaj takiego zrobiłem dla innych? Czy pomyślałem w ogóle o tym? Czy robię to już odruchowo, czy pomyślałem o tym, żeby coś zrobić dla innych? I staram się do tego przyłożyć. Mój czas dla podopiecznych poświęcam tylko i wyłącznie w moim wolnym czasie, czyli jakby nie kosztem relacji z córką, pracy, rodziny i tak dalej, chyba że już nie ma jakiegoś wyjścia. Ewidentnie wszystkie spikerki, wszystkie warsztaty staram się uzgadniać z moją byłą żoną i z córką, z pracodawcą. Jakby to jest też bardzo ważne, żeby to wyrównać. Jakby nie jest tak, że się godzę na każdą spikerkę na przykład, nie? I później dopasowuję sobie życie do tego, tylko to życie, no bo sponsor mi cały czas powtarzał: Michał, nie jesteś pępkiem świata, bardzo mi przykro, nie liczy się posłaniec, tylko posłanie, więc jak masz wcześniejsze zobowiązanie związane ze służbą u córki, to jest ważniejsze, a na spikerkę możesz wysłać któregoś ze swoich podopiecznych. I to tak. To chyba tyle. Nie wiem. Nie chcę się rozgadywać, bo chyba odpowiedziałem. Nagrało się, tak? To się wytnie. Tak.
Nic nie będziemy wycinać. Mam na imię Karolina, jestem alkoholiczką. Może ja zadam pytanie, bo tak mi tutaj właśnie troszeczkę po pytaniu Ewy się urodziło. Rzadko się zdarza, by nie powiodło się komuś, kto dokładnie podąża naszą drogą. Do zdrowia nie wracają ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą poddać się całkowicie temu prostemu programowi. Michał, ja chciałam cię zapytać właśnie, jak jest z podopiecznymi na samym początku drogi. Jak to wygląda w kwestii tego, ja tak mogę powiedzieć, nie wiem jak to powiedzieć, ale są założone 3 meetingi, 1 na grupie domowej, telefony umówione. Jeżeli tego nie ma, co się wtedy dzieje? Myślę, że zrozumiałeś pytanie.
Na początku nie ma 3 meetingi założone. Na początku jest 30 meetingów założonych. 30 meetingów, 30 dni. Plus sugestie te, które ja zacząłem robić. Czasami odchodzę od tego, jeżeli ktoś jest we wspólnocie już jakiś dłuższy czas, bo taki dostałem przyzwolenie od sponsora. Czyli to nie jest ktoś, kto zaczyna dopiero, przestał pić wczoraj i teraz chce wejść na sugestie, tak? Tylko to są przeważnie ludzie, którzy już są we wspólnocie, czasem bardzo, bo tacy też do mnie trafiają, którzy zrobili już program wcześniej. Więc w takich wypadkach, ale to bardzo indywidualnie do tego podchodzę. Natomiast ktoś, kto jest nowy, przychodzi do mnie, prosi o pomoc. Ja zaczynałem od sugestii. Sugestie 30 dni, 30 meetingów, codziennie codziennie po otwarciu oczu, właściwie przed otwarciem oczu, poproś Boga, żeby pokierował twoim myśleniem. Codziennie rano pościel łóżko, uklęknij, pomóc się, przeczytaj sobie strony z Wielkiej Księgi 8689, ten fragment na dzień. Idź na meeting codziennie, zadzwoń do sponsora, zadzwoń do innego, a wieczorem przeczytaj ten fragment na noc. Znajdź 10 rzeczy, za które możesz być wdzięczny. To są te sugestie. Jeśli tego ktoś nie robi, to szczerze powiem, ja to mam w dupie. Bo to nie jest moje życie. Jeśli czuję, że ktoś czegoś nie robi, to ja po prostu mówię: słuchaj, ja nie wiem, czy to zadziała u ciebie, bo ja tego tak nie robiłem, jak ty robisz. Ja robiłem to na 100%. Ja robiłem dokładnie tak, jak tam jest napisane. Dlatego ja ci nie dam gwarancji. Może zadziała, może nie zadziała, ale jakby wybór jest twój. Czasem miałem takiego jednego fajnego podopiecznego, są do tej pory go mam. Pamiętam, jechałem gdzieś do Norwegii wtedy do pracy i on zadzwonił, a przyszedł do mnie w takim stanie już po kolejnym zapiciu, w ogóle mi go: rady boskie, pomóż mi, tak. I po dwóch tygodniach zadzwonił do mnie, jechałem w samochodzie, nawet pamiętam, w którym miejscu Polski to było, na której drodze, bo to było takie mocne dla mnie doświadczenie. On mówi: Michał, bo w książce jest napisane, że my musimy być uczciwi przynajmniej wobec jednej osoby, nie? I ja mówię: no tak, tak jest napisane. To wiesz co, to ja ci muszę uczciwie powiedzieć, że ja nie robię tych sugestii. A ja mówię, no i okej, dobrze. Tylko popatrzmy to na to z takiej strony. Wiesz co, Artur, ja mam w dupie to, czy ty nie robisz, czy ty nie robisz. Czy jesteś wobec mnie uczciwy, czy ty nie jesteś uczciwy. Przyszedłeś do mnie na kolanach. Zacząłeś po prostu marudzić, po prostu pomóż mi. Już nikt mi nie potrafi pomóc. Ja ci poświęciłem czas. Powiedziałem ci, co masz zrobić. Dałem ci te sugestie, mówiłem, że mnie pomogły i że jeśli ty będziesz chciał to robić, to jest duże prawdopodobieństwo, że tobie to pomoże. A ty mi teraz uczciwie mówisz, że ty masz to w dupie. To nie o taką uczciwość chodzi. To ty masz być uczciwy, Artur, wobec siebie samego. Czy ty chcesz coś zrobić, czy tylko mówisz, że chcesz. Jak tylko mówisz, że chcesz, no to nie zadziała. Natomiast jeśli chcesz coś zrobić, to po to są te sugestie i po to masz te tabelki, które ja daję, bo to są takie tabelki na 4 tygodnie. Zaznaczaj sobie tam, tak jak mi sponsor powiedział, zaznaczaj sobie plusikiem, co zrobiłeś, minusikiem, czego nie zrobiłeś. I po 2 tygodniach nie będziemy się kłócić o to, że ja cię będę przekonywał, że ty nie robisz, a ty mnie będziesz przekonywał, że ty robisz. Jeżeli podejdziesz do tego uczciwie, to będziesz miał czarno na białym, czy coś robisz, czy nie robisz. I nie będziesz mógł z tym dyskutować. Pod warunkiem, że robisz to uczciwie. I nie wobec mnie, tylko wobec siebie samego. A ten fragment, który przeczytałeś, to jest dla mnie taki fragment, który mówi o tym bardzo wyraźnie, że do zdrowia nie wracają ludzie, którym się wydaje, że mają jeszcze jakąś alternatywę. To tak, ja bym całe te 2 akapity tak właśnie streścił. Więc ja nie wyrzucam nikogo, nie daję czerwonych kartek, żółtych kartek zresztą też nie, różowych też. Nie zdarzyło mi się, żebym któremuś powiedział, że nie możemy razem pracować. Stosuję taką zasadę pana, nie będę mówił nazwiska, pana od Polskiego. Pan od Polskiego to był taki pan z zasadami, zresztą do dzisiaj go bardzo miło wspominam i naprawdę bardzo, bardzo fajny człowiek. I powiem wam, że ja wolałem dostać u niego pałę, po prostu, naprawdę wolałem, tylko że on kurwa nie dawał tych pał. Natomiast patrzył się na ciebie w taki sposób, że chciało się zapaść pod ziemię przez całą klasą i szło tak w pięty, że ja go do dzisiaj pamiętam. Ja się modliłem, żeby on się nie odezwał i dał mi pałę. Ja nie wiem, jak to działa. Ja mówię prawdę po prostu. Jeżeli ktoś tego nie robi, czasem mi się zdarza powiedzieć nawet takie zdanie, jak usłyszałem kiedyś od mojego sponsora. Wiesz co, Michał, ty może nie jesteś alkoholikiem w ogóle. Może nawet nie potrzebujesz tego programu. A to jest dobra wiadomość. Jeżeli ty nie jesteś alkoholikiem, to jest dobra wiadomość. Będziesz mógł pić normalnie. Jak chcesz, to idź. Albo skorzystaj z testu ze strony 31 z ostatniego akapitu. Tam jest taki test, który warto sobie czasem zrobić. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, bo tych doświadczeń mam jeszcze kupę takich. Ja nie rozkazuję. Raczej staram się dawać doświadczać, żeby to oni byli uczciwi wobec siebie samych. No tak to mniej więcej wygląda.
Dziękuję, Michał. Ja uważam, że cokolwiek powiesz, to jest dobre. Czy jeszcze ktoś ma jakiekolwiek pytanie, bo mogę wykończyć meeting? Nie ma chętnych? Proszę teraz o podniesienie ręki przez osoby lub wpisanie się na czacie, które mogę podjąć.